SSD dla każdego. 20 lutego 2012, 13:29. Nośniki SSD stają się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla klasycznych twardych dysków nie tylko z powodu przewagi wydajności. Przestaje również szokować wysoki koszt tych napędów po ostatnich zwyżkach cen modeli konwencjonalnych. Sprawdź, co dziś oferuje rynek dysków SSD. Przetestowaliśmy ponad 20 modeli. W ofertach producentów dysków SSD niepostrzeżenie nastąpiły zmiany. Do tej pory nawet wśród urządzeń przeznaczonych na rynek konsumencki trwał wyścig o tytuł najszybszego, najbardziej wydajnego modelu. Rywalizację przyspieszyło upowszechnienie interfejsu SATA III, który w początkowych implementacjach miał problemy z uzyskaniem zakładanej wydajności. Rosła szybkość, pojemność, niezawodność, ale często i cena. Problemy z produkcją klasycznych twardych dysków i towarzyszący temu wzrost cen produktów otworzyły przed ich półprzewodnikowymi konkurentami nowe możliwości. Z tej perspektywy ceny SSD przestały sprawiać wrażenie astronomicznych i stały się możliwe do zaakceptowania dla coraz szerszego kręgu użytkowników. S. 179 176 SSD pod strzechy. Producenci wyszli naprzeciw tej tendencji. Pojawił się nowy rodzaj dysków SSD, w których rozwiązania konstrukcyjne podporządkowano możliwie jak największej obniżce ceny napędu. Jest w tym sporo zdrowego rozsądku, bo jeśli zamianę klasycznego twardego dysku na SSD dostrzeże gołym okiem każdy użytkownik, to rozróżnienie między bardzo szybkim, a tylko szybkim, czyli wolniejszym, napędem nie jest tak widoczne bez przeprowadzenia testów. Ten cel próbuje się osiągnąć dwojako. Mamy nowy kontroler Phison PS3105 z interfejsem poprzedniej generacji, skonstruowany specjalnie z myślą o niskim zużyciu energii. Mamy też, wydawałoby się, wyciągnięty z lamusa chip Indy Linksa, koreańskiego rekordzistę wydajności sprzed kilku lat. Pojawiają się nowe pamięci flash, otrzymywane w coraz bardziej precyzyjnych procesach wytwórczych, 25, a nawet 20 nanometrowych. Zwykle mniejsze oznaczało szybsze, ale tutaj chodzi przede wszystkim o możliwość wykrojenia z wafla o tej samej średnicy większej liczby układów. W kwestii szybkości pracy zależność jest odwrotna, stąd 32 nanometrowe pamięci toż iby zastępują 25 nanometrowe Intele / Microny w konstrukcjach nastawionych na wydajność. S. 179 177 mocne odwody. Napęd Intela z serii 710 przedstawiliśmy po to, żeby zilustrować tendencję, która będzie się nasilać. Sam dysk jest w zasadzie przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, ale wykorzystano w nim pamięci flash wielokrotnego poziomu MLC, takie jak w produktach konsumenckich. W jaki sposób zagwarantowano wyższą niezawodność, tak cenioną w rozwiązaniach profesjonalnych? Bardzo prosto. W napędzie jest bardzo dużo komórek zapasowych. W urządzeniu o nominalnej pojemności 100 GB mamy 10 układów po 16 GB i dodatkowo jeden o połowę mniejszy. Razem 168 GB, czyli o ponad 60 GB za dużo. Żonglowanie układami staje się specjalnością Intela. Mieszanie w jednej obudowie układów o różnej pojemności musi stawiać przed kontrolerami nietypowe zadania. To najlepiej widać na przykładzie dwóch modeli dysków z najnowszej serii i320. W jednym mamy 320 GB pamięci flash w takich samych modułach po 16 GB w każdym. W drugim są różne kości. 6 po 16 GB i 4 po 8. Razem 128 GB. Oczywiście napędy udostępniają mniej pamięci, w pierwszym 300 GB, a na drugim tylko 120 GB. Ale popatrzmy na wydajność zapisu. Model z jednakowymi kościami ma średnią ponad 200 MB, a z różnymi jedynie 135 MB. Eksperymenty nie popłacają. Kilku lub kilkunastoprocentowa rezerwa komórek staje się powoli standardem. Do tej pory była stosowana tylko w napędach z kontrolerami SandForce znak zapytania A, które radziły sobie bez bufora z RAM. U. Teraz obecność pamięci podręcznej często nie wystarcza. Bez rezerwy obywają się tylko dyski z Samsungiem i Phisonem. S. 179 178 miejsce na korekcję błędów. Te rezerwy się przydają, gdyż pamięci flash nie są wieczne. Po każdym skasowaniu lub zapisie coraz trudniej określić ich zawartość. Aż wreszcie po tysiącach cykli układ odczytujący staje się bezradny. Komórka przestaje pełnić funkcję pamięci. Nadmiar komórek pozwala opóźnić ten moment, dzięki zastąpieniu zużytej albo dzięki systemowi pilnującemu, żeby liczba zapisów we wszystkich częściach pamięci była jednakowa. Niedawno dodano jeszcze jeden mechanizm wydłużający czas przydatności pamięci. Działa podobnie jak RAID, w którym, nie wchodząc w szczegóły, bajt przechowuje się na większej oto śmi u liczbie bitów, żeby w razie problemu można było odtworzyć jego wartość. Podobnie działają systemy korekcji błędów ECC. Kiedy odczytanie informacji z komórki flash staje się coraz trudniejsze, z pomocą śpieszą dane zapisane w innych komórkach. Im bardziej zaawansowana jest korekcja błędów, tym gorszy może być stan komórki, którą jeszcze będzie można bezbłędnie odczytać. System ECC zastosowany w kontrolerach SandForce pozwala na wyjątkowo długie funkcjonowanie nawet tanich pamięci wielopoziomowych. Nazywa się RAIS Redundant Array of Independent Silicon Elements i pozwala na odczytanie danych użytkownika nawet w razie awarii i całego bloku pamięci. Według producenta kontrolera prawdopodobieństwo utraty danych jest 100 razy mniejsze od prawdopodobieństwa awarii poszczególnej komórki. SandForce chwali się, że jeden błąd nie do naprawienia może się zdarzyć raz na 4 lata. S.179179 najważniejszy kontroler. Kreatorem, który sączący się z pendrive znak zapytania a strumek informacji zamienia w rwącą rzekę płynącą z SSD, jest kontroler. Mamy w tym sezonie zarówno nową pamięć flash, wytwarzaną w procesie 25 nanometrowym, jak i kilka nowych kontrolerów. Prawdziwy wysyp tych ostatnich jest związany z wprowadzeniem na rynek nowej, dwukrotnie szybszej wersji interfejsu SATA, oznaczonej rzymską cyfrą III i charakteryzującej się przepustowością 6 GBS. Ze wszystkich rodzajów urządzeń korzystających z tego interfejsu najbardziej skorzystają napędy SSD transferu 500 MB na sekundę, obiecanego w instrukcjach wielu nowych modeli. Nie da się już osiągnąć za pomocą SATA II. Twardym dyskom do osiągnięcia takiej wydajności jeszcze trochę brakuje. Od strony komputera sprawa tego interfejsu nie jest prosta. Płyty główne z chipsetem Intela 5. generacji obsługiwały SATA II i tylko przez dodatkowy układ Marvella i niezbyt dobrze współpracowały z kontrolerem SSD tej samej firmy. Dopiero 6. generacja płyt do procesorów Sandy Bridge obsługuje SATA II standardowo przez mostek południowy. Właśnie taką płytę zastosowaliśmy na nowej platformie testowej. Owiane tajemnicą są rozwiązania zastosowane przez Samsunga. O kontrolerze wiemy tyle, że ma 3 rdzenie, a o pamięciach flash, że są typu MLC i mają interfejs Toggle DDR. S.179180 dane i multimedia. Niektóre typy kontrolerów nauczyły się transferować spakowane dane. Ta pożyteczna umiejętność zrodziła problem z określeniem wydajności transmisji, gdyż zaczęła się ona różnić w zależności od podatności danych na kompresję. Różnica może być nawet 6-krotna, taką zmierzyliśmy m.in. w 60-gigabajtowych dyskach z kontrolerem SandForce SF2281, wyprodukowanych przez firmę ADATA. Warto wyjaśnić, że do danych niepodlegających kompresji zaliczają się wszystkie te, które przez etap spakowania przeszły we wcześniejszych fazach powstawania. Są to wszystkie pliki graficzne poza bitmapami, pliki dźwiękowe, wideo oprócz HD, a ostatnio nawet dokumenty pakietu Office. W tabelce z wynikami oznaczyliśmy je jako multimedia, ale w istocie rzeczy chodzi o poddawanie się lub nie algorytmowi kompresji. S.179181 Jeśli nie możesz pokonać wroga, znak zapytania, to się do niego przyłącz. Taką strategię widać u Intela. Wewnątrz niektórych jego produktów zostały tylko pamięci i flash. Czym sterowane? Intel nie kieruje się sympatiami. W modelu 510 mamy układ Marvella 9174 BKK2. Natomiast w modelu 520 wmontowano układ SF2281 kalifornijskiej firmy SandForce. To rozwinięcie modelu SF1222 z poprzedniego sezonu. W przeciwieństwie do Marvella i kilku innych kontrolerów, sterowniki SandForce nie potrzebują dodatkowego RAMu w roli pamięci podręcznej. Po prostu napęd nie udostępnia wszystkich komórek, trzymając jedną część w rezerwie, a drugą wykorzystując do buforowania. S.179182 nowe pamięci i flash. Od ubiegłego sezonu zmieniły się pamięci i flash. Typowy układ miał pojemność 4 GB, na którą składały się dwubitowe komórki MLC, wykonane w technologii 30 kilku nanometrów. Dzisiaj najłatwiej spotkać układy dwukrotnie pojemniejsze, otrzymywane w procesie 25 nanometrowym. Możliwość żonglowania pojemnością jednego układu jest bardzo istotna dla wydajności napędu, szczególnie w czasie zapisu. Chodzi o to, żeby wszystkie kanały kontrolera, których jest zwykle 16, były obsadzone układami pamięci. Jeśli jest ich mniej, to część możliwości kontrolera pozostaje niewykorzystana. Z tego głównie powodu napędy SSD z jednej serii i mogą się bardzo różnić wydajnością, zwłaszcza w zapisie. Powiększyła się liczba sposobów komunikacji z pamięcią. Podobną ewolucję przeszły pamięci RAM od pojedynczej prędkości SDR do podwójnej DDR, poczwórnej DDR2 itd. Podobny proces zaczął się z interfejsami do pamięci flash. Mamy prędkość pojedynczą, oznaczoną ONFI 1.0 praktycznie 50 MBS oraz podwójną ONFI 2.1 133 200 MBS. ONFI OpenNAND Flash Interface jest organizacją ponad 100 firm, która próbuje zestandaryzować ten interfejs. Toshiba i Samsung przygotowały swoją wersję, tak zwany Toggle DDR. Jedną z korzyści, jakie daje to usprawnienie, jest kompatybilność z kontrolerami projektowanymi dla mniej wymyślnych pamięci. Poza Samsungiem na głównego producenta pamięci flash wyrasta spółka Intela z Micronem, których 25 nanometrowe pamięci i MFT mogą być zarówno synchroniczne, jak i asynchroniczne. Nowoczesne kontrolery akceptują wszystkie rodzaje interfejsów, a nawet podział na 4-kilobajtowe sektory, powiększone z typowych 512 bajtów na potrzeby tradycyjnych twardych dysków większych niż 2-terabajtowe. Pisaliśmy już o tym, że zastosowanie bardziej precyzyjnej technologii otrzymywania nie gwarantuje otrzymywania produktów lepszych pod każdym względem. Wersje 20 nanometrowe wytrzymują mniej kasowań 2000 w stosunku do 3000 w wypadku pamięci 30 nanometry. Często są wolniejsze, mają większe problemy z upływnością. Przeciwdziała się tym negatywnym skutkom lepszą korekcją błędów. Zamiast 24 dodatkowych bitów na 1 kB danych wprowadza się tych bitów 80 albo i więcej. S279183 nagrody. Wśród najbardziej wydajnych drogich dysków wyróżniliśmy napęd Intela z serii i520 o pojemności 240 GB. Wyprzedziło włos podobny napęd Patriota z serii i Wildfire. W kategorii napędów tańszych dominowały produkty tej samej firmy, tym razem ze 120 GB modelami Pyrose i Pyro. To również SATAII, kontroler SandForce i dla odróżnienia od Wildfire, wyposażone w 25 nanometrowe układy flash Microna. Wyróżnienie za opłacalność zdobyły dwie oryginalne konstrukcje. OCZ Vertex Plus, który raczej powinien nazywać się Minus, za starszy interfejs i wyciągnięty z lamusa kontroler IndieLinksa, ale słabą wydajność zrównoważyła rewelacyjnie niska cena. Widać, że OCZ, nastawiony dotąd na bicie rekordów, zwrócił się także w stronę mniej zasobnych użytkowników. Równorzędną nagrodę za opłacalność uzyskał napęd Zalmana z nowym, oszczędnym kontrolerem Phison.